Współczesny biznes coraz częściej przestaje być postrzegany jako chłodna maszyna do generowania zysków. Staje się złożoną architekturą pobudzenia, w której kluczową rolę odgrywa ludzki układ nerwowy. Model organizacji świadomej traumy, znany jako Trauma Informed Practice, stanowi radykalną redefinicję efektywności. Odrzuca on kulturę pośpiechu i somatycznej eksploatacji na rzecz bezpieczeństwa relacyjnego. Trauma nie jest marginalnym zjawiskiem, lecz codziennym towarzyszem nowoczesności, wpływającym na sposób, w jaki pracownicy interpretują sygnały płynące z otoczenia. Podejście to, wspierane przez wytyczne instytucji takich jak SAMHSA czy CDC, przenosi ciężar odpowiedzialności za dobrostan z jednostki na strukturę organizacyjną. Lider staje się w tym ujęciu nie tylko menedżerem, ale przede wszystkim regulatorem, którego obecność może albo wyciszać alarmy organizmu, albo pogłębiać stany dysocjacji. Odzyskanie ciała dla myślenia i przywrócenie mu prawa do granic nie jest przejawem miękkości, lecz wyższą formą instytucjonalnej inteligencji. Rozumie ona, że przewidywalność i zaufanie są twardymi zasobami, decydującymi o długofalowym przetrwaniu przedsiębiorstwa w świecie wiecznej zmienności. Nowoczesny biznes ujawnia swoją właściwą naturę. Jest skomplikowanym ustrojem regulacji, dystrybucji napięcia oraz zarządzania ludzką energią. Kto naiwnie wierzy, że przedsiębiorstwo stanowi wyłącznie zbiór suchych kontraktów, wskaźników KPI i przepływów pieniężnych, ten patrzy na organizację tak, jak anatom patrzyłby na człowieka, widząc jedynie kości, a kompletnie nie dostrzegając bólu. Właśnie w tej szczelinie między tabelką w Excelu a żywym doświadczeniem pojawia się model biznesowy oparty na świadomości traumy. Nie jest to bynajmniej kolejna moda, lecz głęboka zmiana paradygmatu, która zmusza nas do przedefiniowania tego, czym w ogóle jest efektywność w XXI wieku. Nie mamy tu do czynienia z sentymentalną korektą kapitalizmu, lecz z propozycją radykalnej przebudowy samej logiki działania instytucji. Od rytmu pracy po architekturę relacji, od języka sprzedaży po konstrukcję granic, od marketingu po odpowiedzialność przywódczą. Mamy do czynienia z nowym ustrojem operacyjnym organizacji, który uznaje, że człowiek nie zostawia swojego układu nerwowego w szatni. To podejście kwestionuje fundamenty, na których budowaliśmy dotychczasowe hierarchie, sugerując, że bezpieczeństwo psychologiczne jest twardym zasobem, a nie luksusowym dodatkiem. Współczesna recepcja tego podejścia, zwłaszcza w sektorze zdrowia psychicznego, usług społecznych i edukacji, jest już wyraźnie ugruntowana. Agencja SAMHSA definiuje podejście Trauma Informed przez słynne 4R, stanowiące fundament tej filozofii. Chodzi o rozpoznanie powszechności traumy, identyfikowanie jej objawów, reagowanie poprzez włączenie wiedzy o traumie do polityk i praktyk oraz aktywne unikanie retraumatyzacji. Gdy paradygmat ten ma wejść do świata biznesu na poważnie, musi zostać wyrwany z infantylnej strefy coachingu i osadzony tam, gdzie jego miejsce, w nauce o organizacji, ekonomii instytucjonalnej oraz antropologii ciała. Firma produkuje nie tylko przychód, ale także specyficzne stany neurofizjologiczne, takie jak zamrożenie, przeciążenie, lojalność, lęk czy poczucie przynależności. Tam, gdzie klasyczna ekonomia mówiła o bodźcach, współczesna refleksja dostrzega koszt allostatyczny, czyli cenę, jaką układ nerwowy płaci za chroniczne przeciążenie adaptacyjne. Nie powinniśmy ulegać pokusie taniego redukcjonizmu biologicznego, który sprowadza skomplikowane procesy zarządzania do prostych odruchów bezwarunkowych. Gdy czytamy, że lider stanowi najlepszą możliwą interwencję, nie mamy na myśli metafizycznej aury charyzmatycznego guru. Chodzi o mechanizm znacznie bardziej prozaiczny, a przez to trudniejszy do opanowania w codziennej praktyce zawodowej. Organizacja nie jest wyłącznie abstrakcyjnym bytem prawnym, lecz żywym układem, który reguluje się poprzez osoby dysponujące realną władzą nad interpretacją zdarzeń, tempem pracy oraz stylem komunikacji. Lider wyznacza nie tylko cele kwartalne, lecz przede wszystkim dopuszczalne stany pobudzenia w swoim zespole. To on, świadomie lub zupełnie bezwiednie, decyduje o tym, czy firma funkcjonuje w logice chronicznej alarmowości, czy w logice przewidywalności i bezpieczeństwa. Jego sposób bycia nie jest zatem estetycznym dodatkiem do struktury, lecz integralnym elementem samej architektury pobudzenia. Kiedy model źródłowy stawia współregulację ponad sztywną agendą spotkania, proponuje nam w istocie coś rewolucyjnego. Odrzuca on kult planu jako najwyższej cnoty nowoczesnego zarządzania i przypomina z całą surowością, że procedura, która miażdży człowieka, nie jest profesjonalizmem. Jest po prostu elegancko opakowaną brutalnością, ubraną w korporacyjny żargon efektywności i optymalizacji. teoria poliwagalna Stephena Porgesa, czyli koncepcja opisująca ewolucyjne warstwy układu autonomicznego, wywarła kolosalny wpływ na współczesną psychologię. Dostarczyła ona niezwykle sugestywnego języka do opisu korelacji między poczuciem bezpieczeństwa, relacjami społecznymi a fizjologicznymi stanami obronnymi organizmu. Klinicyści cenią to podejście za to, że oferuje ono czytelną mapę ludzkiego doświadczenia w sytuacjach stresowych. Pozwala ono myśleć o pracowniku nie w kategoriach moralnej słabości, lecz w kategoriach fizjologicznej odpowiedzi organizmu na realne lub wyobrażone zagrożenie. W tym kontekście koncepcja okna tolerancji, czyli zakresu pobudzenia, w którym człowiek może pracować bez utraty kontaktu z rzeczywistością, zachowuje ogromną wartość praktyczną. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w swoich wytycznych dotyczących pracy z traumą złożoną kładzie ogromny nacisk na stabilizację, bezpieczeństwo i ostrożne dostosowanie interwencji do indywidualnej historii pacjenta. Wiele współczesnych debat o traumie przypomina niestety jałowy spór między dwiema zwalczającymi się sektami. Pierwsza z nich wierzy święcie, że wszystko jest wyłącznie kwestią układu nerwowego i biologii. Druga natomiast upiera się, że wszystko jest narracją, przekonaniem i konstruktem językowym. Tymczasem człowiek nie dał się zbudować według uproszczonej logiki konferencyjnych slajdów. Jesteśmy jednocześnie ciałem, osobistą historią, siecią relacji, częścią instytucji, pamięcią komórkową, statusem społecznym oraz podmiotem praw i obowiązków. Dlatego też opozycja między podejściem bottom-up a top-down powinna być rozumiana jako konieczna korekta błędnej hegemonii intelektualnej, a nie jako wezwanie do nowej wojny religijnej. Gdy trauma posiada komponent prewerbalny lub głęboko ucieleśniony, sama racjonalna rozmowa i zmiana przekonań po prostu nie wystarczą do pełnego uzdrowienia. Najdojrzalszy paradygmat współczesny nie polega na detronizacji myślenia, lecz na odzyskaniu ciała dla myślenia. Stąd właśnie bierze się kluczowe znaczenie interocepcji, czyli zdolności do odbierania i interpretowania sygnałów płynących z wnętrza własnego organizmu. W ujęciu źródłowym nie jest ona modnym słowem z targów dobrostanu, lecz elementarnym warunkiem odzyskania sprawstwa nad własnym życiem i pracą. Odpowiedzialna instytucja nie jest teatrem pustych gestów ani producentem lukrowanych deklaracji bezpieczeństwa. Zamiast tego mozolnie konstruuje ona warunki przewidywalności, transparentności oraz proceduralnej uczciwości, dając pracownikom realne prawo do głosu. W takim układzie bezpieczeństwo przestaje być jedynie marketingowym sloganem, a staje się organicznym rezultatem precyzyjnie zaprojektowanych relacji międzyludzkich. Perspektywa ta jest również głęboko ekonomiczna, ponieważ zakłada, że każde współczesne przedsiębiorstwo dokonuje alokacji nie tylko kapitału finansowego, ale przede wszystkim uwagi bezpieczeństwa i ryzyka. Model relacyjny nie stanowi ucieczki od twardej ekonomii, lecz jest jej humanistycznym doprecyzowaniem, swoistą korektą rynkowego daltonizmu. Klasyczny rachunek kosztów i korzyści zostaje tu radykalnie rozszerzony o zmienne, które w starych tabelach Excela pozostawały wstydliwie ukryte. Mowa o realnej cenie dysocjacji, koszcie chronicznego pobudzenia układu nerwowego czy toksycznej cenie zarządzania przez permanentne napięcie. Na tym tle teza o biznesie jako narzędziu zbiorowego uzdrawiania przestaje brzmieć jak naiwny frazes, a staje się rygorystycznym imperatywem. Firma nie jest wyłącznie miejscem pracy, lecz architekturą pobudzenia, która może reprodukować logikę przemocy albo logikę odbudowy. Przedsiębiorstwo stoi przed wyborem. Może budować swoją przewagę konkurencyjną na fundamencie zawstydzenia, sztucznej pilności i poczuciu braku, albo zainwestować w zaufanie, przewidywalność i sprawczość. Jeśli organizacja jest architekturą pobudzenia, to pytanie brzmi, czy budujemy miejsca pracy, które pozwalają nam w pełni odzyskać nasze ciała, czy jedynie tworzymy wyrafinowane systemy zarządzania naszym zmęczeniem? Prawdziwa innowacja przyszłości nie będzie mierzona szybkością procesów, lecz zdolnością instytucji do nieprodukowania cierpienia. Może najwyższy czas przestać pytać, jak wiele jeszcze możemy z siebie wycisnąć, a zacząć sprawdzać, co w nas pozostaje, gdy przestajemy udawać roboty.